z wakacjami Kita, to jest kolejna rozmowa Nowego Ładu, a dzisiaj po raz kolejny moim i Państwa znakomitym gościem jest pan dr Leszek Sykulski, człowiek, którego już na pewno nie trzeba Państwu przedstawiać. Dzień dobry, panie doktorze, dziękuję za ponowne przyjęcie naszego zaproszenia.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu, dziękuję za zaproszenie.
A dzisiaj chciałem z panem doktorem porozmawiać o tym, na ile Stanom Zjednoczonym udaje się obecnie przyciągać kolejnych zachodnich sojuszników na swoją stronę w rywalizacji z Chińską Republiką Ludową. Kilka dni temu mieliśmy informację o tym, że Stany Zjednoczone wraz z takimi kulturowo i politycznie wydawałyby się najbliższymi swoimi sojusznikami, czyli Australią i Wielką Brytanią, powołały nowy sojusz, który został nazwany AUKUS, czytając to po polsku od nazw tych trzech państw. Panie doktorze, czy pana zdaniem powołanie tego sojuszu świadczy o tym, że Amerykanom chociaż te dwa państwa udaje się przekonywać do tego, żeby opowiadać się przeciwko Chinom? No są to dwa państwa niewątpliwie istotne. Australia jest państwem, na którym mówi się od lat, że Chińczycy testują różne swoje modele współpracy, ingerencji w państwa zachodnie, to jest blisko powiązane z Chinami gospodarczo, no i oczywiście ta bliskość geograficzna też ma swoje znaczenie. No z drugiej strony premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson od razu powiedział, że ten sojusz w Chiny nie jest wymierzony. Jak pan tę sytuację odczytuje?
No myślę, że połowa tego miesiąca, połowa września 2021 roku nie jest czymś, co moglibyśmy powiedzieć, że jest w tym momencie jakimś wielkim punktem przełomowym. Natomiast z jednym zastrzeżeniem, jeżeli dojdzie do eskalacji zbrojeń nuklearnych na Indo-Pacyfiku, no to będziemy inaczej patrzeć dziś na właśnie ten sojusz. Czy z angielska czytamy AUKUS, a po polsku po prostu AUKUS od pierwszych tam liter Australia, UK, czyli Zjednoczone Królestwo i Stany Zjednoczone, US. Oczywiście ta współpraca nie jest niczym nowym. Weźmy pod uwagę sojusz pięciorga par oczu, czy zacieśniające się relacje w ramach Quadu, czyli tego formatu wciągającego także Indie przeciwko Chinom. Mówi się teraz bardzo często o formacie Quad Plus. Zresztą niedługo dojdzie do spotkania z Joe Bidenem w Waszyngtonie właśnie przywódców tego formatu. I to rzeczywiście nie jest nic nowego. Jakby ten obszar, który w geopolityce nazywamy anglosferą, jest takim tradycyjnym obszarem współpracy. Natomiast to, co jest ciekawe, to co właśnie w połowie września tego roku nastąpiło, to bardzo jasna deklaracja dostarczenia okrętów podwodnych dla Australii o napędzie jądrowym. I oczywiście mamy te zapewnienia ze strony czy to Borisa Johnsona, czy Joe Bidena, że nie będą to okręty uzbrojone w rakiety balistyczne, w różnego rodzaju właśnie broń jądrową, ale nikt takiej gwarancji tak naprawdę nie może dać. Zwiększenie niewątpliwie, potężne zwiększenie autonomii, która odnosi się do projekcji siły podwodnej, no niewątpliwie zaburza równowagę sił, w tej części świata. I te zapewnienia Borisa Johnsona, że nie jest to sojusz zwrócony przeciwko Chinom, no należy moim zdaniem potraktować jako pewnego rodzaju kurtuazję dyplomatyczną. Wiemy doskonale, że to, co się wydarzyło 15 listopada 2020 roku, wywołało bardzo duże, no nie chcę powiedzieć przerażenie, ale bardzo duże zaniepokojenie wśród amerykańskiego establishmentu. Powołanie RECEP, czyli tego Regional Economic Comprehensive Partnership, czyli Regionalnego Kompleksowego Partnerstwa Gospodarczego przez Chińską Republikę Ludową i 14 innych państw regionu Azji Wschodniej, Azji Południowo-Wschodniej, no, pokazało nie tylko ambicje chińskie, ale także zdolność do stworzenia największej w historii świata strefy wolnego handlu, która obejmuje ponad 2 miliardy 200 milionów ludzi i jest no czymś, jest ewenementem, biorąc pod uwagę to, że nie udało się Donaldowi Trumpowi sformować TPP, tego partnerstwa transpacyficznego, no to pokazuje, jaką przewagę już zdobyli Chińczycy i z jaką łatwością Chińczycy wykorzystują bierność Amerykanów. I no, w okresie prezydentury Donalda Trumpa rzeczywiście było sporo różnego rodzaju napięć w relacjach chociażby, chociażby z Waszyngtonu i z tej części państw właśnie, które są zgrupowane w ASEAN, biorąc pod uwagę to, że od 2001 roku Chiny są członkiem Światowej Organizacji Handlu, no i w sposób, no można powiedzieć, taki wzorcowy, wręcz podręcznikowy, wykorzystały to wpięcie w gospodarkę kapitalistyczną, globalną gospodarkę i stały się głównym beneficjentem, no można powiedzieć, to także układu z Bretton Woods, co jest takim chichotem historii tak naprawdę dla Stanów Zjednoczonych. To pokazuje już bardzo nerwowe ruchy ze strony Stanów Zjednoczonych. Znaczy nerwowe oczywiście w cudzysłowie, to jest po prostu zwieranie szeregów, to jest montowanie wielkiej koalicji antychińskiej i było to doskonale widać po pierwszym tournée Joe Bidena w Europie, było to doskonale widać chociażby na ostatnim lipcowym szczycie NATO i ta kwestia chińska powróci z całą mocą moim zdaniem na tym wielkim szczycie planowanym w Hiszpanii Sojuszu Północnoatlantyckiego w roku 2022. I widać tutaj bardzo silnie przesuwanie tych akcentów na Indo-Pacyfik. Ta polityka indo-pacyficzna Stanów Zjednoczonych staje się absolutnym priorytetem i właśnie wrześniowa ta konferencja, ta telekonferencja, bo tak możemy powiedzieć, zresztą bardzo ciekawa, myślę, że warto polecić naszym widzom odsłuchanie, ona jest dostępna, powołanie właśnie AUKUS jest było transmitowane, tam sporo ciekawych wątków tak naprawdę pada w wypowiedziach i Morrisona, i Johnsona, i Bidena. Rzeczywiście jest to moim zdaniem taka kwintesencja koncentracji na Azji, tego zwrotu ku Azji, o którym pisała Hillary Clinton w 2011 roku. I to rzeczywiście dzieje się na naszych oczach. Amerykanie zaczynają zwijać parasol bezpieczeństwa z innych części świata, koncentrują się coraz bardziej na tym regionie, czy makroregionie geostrategicznym i widać to będzie także moim zdaniem na tym najbliższym posiedzeniu, czy takim spotkaniu w formacie Quad. Myślę, że format Quad będzie rozwijany, będzie to format Quad Plus i moim zdaniem Amerykanie na tym nie poprzestaną. Myślę, że wrócą do jakiejś formy TPP, czyli tego partnerstwa transpacyficznego, będą starali się stworzyć jakąś strefę wolnego handlu, której gwarantem właśnie byłby Waszyngton.
Czyli przypomnijmy naszym widzom, chodzi o Sojusz Stanów Zjednoczonych, Australii, Indii i Japonii. Natomiast jeżeli nam chodzi o, czy zatrzymujemy się nad tym, co najbliższe, czyli nad Europą, no to te dwa największe państwa europejskie, oprócz Wielkiej Brytanii, która jak wiadomo nie jest już członkiem Unii Europejskiej, to są oczywiście Francja i Niemcy. No i właśnie z Francją nastąpiło tutaj pewne zerwanie, pewne skonfliktowanie się tych państw, które powołały do AUKUS. Ponieważ Francja miała dostarczyć okręty podwodne Australii, a ich nie dostarczy. Francja zdystansowała się od tych posunięć. No i po raz kolejny prezydent Macron wezwał do tego, żeby Europa myślała kategoriami swojej strategicznej autonomii, a zatem jakiejś niezależności względem również Stanów Zjednoczonych, co oczywiście możemy odczytywać w kontekście tejże rywalizacji z Chinami. Jak pan to odczytuje? Czy tutaj Francja, która no cały czas jest stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ, cały czas jest drugim największym państwem Unii Europejskiej, cały czas jest ważnym państwem NATO, nie chce, otwarcie mówi Bidenowi, że nie chce stawać po jego stronie w starciu z Chinami?
Myślę, że coraz częściej elity francuskie mówią językiem albo wprost, albo takim zawoalowanym językiem Charlesa de Gaulle'a i ludzi, z którymi współpracował Charles de Gaulle. To był człowiek, który nigdy nie zajmował się naukowo geopolityką, ale bardzo często odwoływał się do takiej klasycznej francuskiej myśli geopolitycznej. Zresztą bardzo ciekawą monografię na temat francuskiej myśli geopolitycznej napisał w Polsce pan dr Wojciech Kazanecki. Myślę, że warto polecić naszym widzom tę książkę. No już parę ładnych lat temu wydana przez wydawnictwo Adam Marszałek. I ta książka też bardzo ciekawie pokazuje właśnie ewolucję francuskiej myśli strategicznej. I to właściwie powraca, ta myśl o autonomii strategicznej Europy powraca i patrząc na chociażby ostatnie rozmowy dyplomatów francuskich i włoskich i ta koncepcja traktatu kwirynalskiego, który byłby takim nawiązaniem czy takim odpowiednikiem traktatu elizejskiego, francusko-niemieckiego, no, pokazuje, że Francja po pierwsze chce wzmocnić swoją pozycję w ramach Unii Europejskiej, chce ją wzmocnić w taki sposób, aby no, mieć coś do powiedzenia w sprawach gospodarczych, w sprawach związanych z fundamentami ekonomicznymi Unii Europejskiej. Z drugiej strony widać ten wielki nacisk na to, aby Fundusz Odbudowy nie był jednorazową taką inicjatywą, a stał się czymś absolutnie takim permanentnie wykorzystywanym i aby stworzyć, można powiedzieć, takie no, centralne wydatki Unii Europejskiej, aby nie finansować różnego rodzaju projektów z budżetu państw członkowskich, ale rzeczywiście bardziej scentralizować ten budżet. I tak naprawdę bardzo mocno dzisiaj te tendencje do federalizacji Europy występują również we Francji. Chodzi tak, tutaj mamy różnice, rozbieżności wśród polityków niemieckich i francuskich, jeśli chodzi o kwestie, można powiedzieć, no, stref wpływów i jakby pewnej, można powiedzieć, obsadzenia kluczowych stanowisk w nowych strukturach państwa federalnego przez polityków, żołnierzy, funkcjonariuszy obu tych państw. No Francja chce niewątpliwie odgrywać bardzo istotne pierwsze skrzypce, jeśli chodzi o kwestie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Nie dziwi to, bo po Brexicie, po wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, Francja jest jedynym mocarstwem nuklearnym w Unii Europejskiej. Jeśli chodzi o zdolności w ogóle do projekcji siły, no to tutaj także no, nie może się tutaj równać. Nawet Niemcy nie są w stanie się równać z zdolnościami do projekcji siły, chociażby na Indo-Pacyfiku. Weźmy chociażby lotniskowiec Charles de Gaulle, czy weźmy Gujanę francuską, zdolność do także wykorzystywania przestrzeni kosmicznej bardzo szerokiego, także pod kątem militarnym. Pamiętajmy, że Francja ma nie tylko zdolności do produkcji głowic jądrowych, ale także środków przenoszenia tych głowic, więc naprawdę pod tym kątem nie ma się co dziwić, że Francja chce odgrywać pierwszorzędną rolę, jeśli chodzi o kształtowanie europejskiej polityki obronnej, polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, w tym oczywiście polityki obronnej. I w kontekście tego postulowanego traktatu kwirynalskiego także trzeba tutaj jasno powiedzieć, że nowy rząd w Republice Federalnej Niemiec, który się nam wyłonił po ostatnich wyborach do Bundestagu, czy wyłania się, bo jeszcze przecież się nie sformułował, ale się wyłania, jest też niewątpliwie takim, moim zdaniem, mnie to przypomina nawiązanie do koncepcji trójkąta petersburskiego z początku lat 90. To była taka koncepcja w Polsce już mocno zapomniana, ścisłej współpracy Francji, Niemiec i Rosji w kontekście no, takiej kolektywnego systemu bezpieczeństwa, mówimy o bezpieczeństwie zbiorowym. Wiemy, że OBWE nie jest takim organem, który byłby skuteczny, zresztą pokazał to bardzo dobrze konflikt o Górski Karabach z zeszłego roku, że jest tutaj OBWE już absolutnie niezdolnym ciałem do takiego elastycznego reagowania i realnego oddziaływania. Widać, że te stolice Paryż, Berlin i Moskwa coraz bardziej skłaniają się do ustalania kwestii bezpieczeństwa właśnie w formacie normandzkim. Obecnie się to nazywa format normandzki i to widzieliśmy zresztą po kwestii ukraińskiej, prawda, po chociażby tych rokowaniach rozejmowych Mińsk 1, Mińsk 2 z końca 14 i początku 15 roku. Ale rzeczywiście ta współpraca tych trzech potęg europejskich coraz bardziej się krystalizuje, ona nabiera coraz takiego realniejszego kształtu. I jeżeli jeszcze byśmy sobie poczytali polską debatę, taką publiczną, no chociażby z dekadę wcześniej, to widzimy, że takie koncepcje na przykład Henri de Grosouvre'a czy Marka Rousseta no, były traktowane jako koncepcje absolutnie marginalne i rzeczywiście francuska myśl strategiczna była traktowana po macoszemu. Nawet jeśli przyjrzymy się podręcznikom, czy to do teorii związanych z bezpieczeństwem międzynarodowym, czy teorią stosunków międzynarodowych, to zobaczymy, że rzeczywiście tam nazwisk francuskich zbyt wiele nie ma. A jeśli weźmiemy taki czołowy właściwie podręcznik do teorii stosunków międzynarodowych wykorzystywany na polskich uczelniach, na takich kierunkach jak stosunki międzynarodowe, politologia czy bezpieczeństwo narodowe autorstwa pana profesora Jacka Czaputowicza, byłego ministra spraw zagranicznych. Książka wydana, jak dobrze pamiętam, w 2008 roku przez wydawnictwo naukowe PWN, no to zobaczymy, że tak naprawdę jest to, to są teorie stosunków międzynarodowych tworzone w krajach anglosaskich. Tam naprawdę o myśli francuskiej nie ma praktycznie nic. O rosyjskiej już nawet nie wspomnę, czy o niemieckiej, bo... No, i trudno później się dziwić, że polski establishment polityczny, że polscy urzędnicy, polscy analitycy w różnych ośrodkach no przyjmują bezwiednie taką optykę anglosaską, nie mając pojęcia o kierunkach, o wektorach polityki, ale także pewnych kierunkach myślenia elit francuskich, niemieckich czy rosyjskich, jeżeli się uczą z podręczników, gdzie po prostu tej tematyki nie ma. Dlatego uważam, że mamy do czynienia z wielkim powrotem koncepcji Trójkąta Petersburskiego. Oczywiście w nowym wydaniu, w nowym formacie, w nowych okolicznościach kształtowania się ładu międzynarodowego. Format normandzki jest bardzo korzystny z punktu widzenia Paryża. Paryż jest o wiele bardziej tutaj nastawiony na taką balansowanie, na włączanie Rosji do europejskiego systemu równowagi sił. I widać to zresztą po tej nieudanej próbie sprzedaży okrętów podwodnych do Australii. Ja osobiście uważam, że jest to wielki błąd ze strony Stanów Zjednoczonych. Jest to zaburzanie tej dotychczasowej strategii budowy bezpieczeństwa euroatlantyckiego i niewątpliwie będzie to czynnik, moim zdaniem, w kategoriach średniookresowych, czynnik mobilizujący, dający bardzo silny impuls do budowy autonomii strategicznej w Europie. Co to oznacza? To znaczy, to jest bardzo silny impuls do budowy państwa federacyjnego, do europejskiego państwa federacyjnego, gdzie Europa będzie posiadała swoje własne siły zbrojne, ale nie na zasadzie łączenia niczym w mozaikę, takiego modułowego łączenia komponentów narodowych, różnych pododdziałów, prawda, sił zbrojnych, ale jednolitych sił. No myślę, że w tym duchu, o którym mówił zresztą Radosław Sikorski, takiego legionu europejskiego, coś na kształt Legii Cudzoziemskiej, tylko że nie podporządkowanej pod rząd w Paryżu, tylko pod rząd przyszły, rząd europejski w Brukseli. Rzecz niezwykle niebezpieczna dla polskiej racji stanu. Natomiast widać, że Francuzi próbują sobie rekompensować to ten nieudany kontrakt australijski i oczywiście w mniejszej skali, bo ten kontrakt opiewał na kilkadziesiąt miliardów euro. Tutaj są różne dane, bo to rzeczywiście sam kontrakt dotyczył nie tylko okrętów, ale całej otoczki związanej także ze szkoleniem i tak dalej, więc mówi się od 30 nawet do 90 miliardów euro. Różne dane rzeczywiście można znaleźć w mediach. Natomiast ten kontrakt zbrojeniowy ratujący niejako Naval Group francuską z Grecją także pokazuje, że tutaj z punktu widzenia Paryża to balansowanie porządku europejskiego przy pomocy Rosji jest bardzo korzystne. No, wiemy, że Francja ma bardzo napięte relacje z Turcją i to nie chodzi tylko i wyłącznie o te kwestie współpracy z Grecją, chodzi także o kwestie libijskie, chodzi o kwestie oczywiście gazu na Morzu Śródziemnym, kwestie Cypru i tak dalej, tych rzeczywiście kwestii spornych między Francją a Turcją jest bardzo wiele, a jak widzieliśmy cały proces pokojowy, jeżeli chodzi o Górski Karabach w listopadzie 2020 roku, odbywał się bez udziału Francji, mimo że przecież w 1994 roku Francja odgrywała bardzo istotną rolę, tak samo jak Stany Zjednoczone, jeżeli chodzi o te negocjacje i zawarcie traktatu rozejmowego w Górskim Karabachu. To już pokazuje, jak zmienił się od lat 90., od połowy lat 90. ten ład międzynarodowy, w którą stronę idzie i rzeczywiście te zbiorowe systemy bezpieczeństwa są coraz słabsze i odgrywają coraz większą rolę te układy bilateralne i tutaj Francja niewątpliwie szuka w Rosji takiego, powiedzielibyśmy, przeciwbieguna dla Turcji.
Wspomniał pan na początku swojej wypowiedzi o Charlesie de Gaulle, no i rzeczywiście tutaj ciężko się tych inspiracji nie wypatrywać w polityce francuskiej. Natomiast no, w polityce de Gaulle'a podstawowym jego problemem było to, że on chciał do tej swojej niezależnej od Stanów Zjednoczonych polityki zaciągnąć Niemcy, które za Adenauera, a później zwłaszcza za Erharda czy Kissingera, no jednak trzymały dystans i trzymały się jednak tego związku ze Stanami Zjednoczonymi dużo bardziej niż Francja de Gaulle'a. No i mamy też 16 lat Angeli Merkel, które pan niedawno z kolegą Adamusem podsumowywał. No i przez ten czas jednak Angela Merkel trzymała pewien dystans wobec tych francuskich propozycji, podobnie jak kiedyś Adenauer wobec propozycji de Gaulle'a. jeśli chodzi zarówno o tę strategiczną autonomię, o to zdystansowanie się od sojuszy ze Stanami Zjednoczonymi, no i Angela Merkel również jednak nie wdrażała jakichś daleko idących projektów federalizacyjnych. Z czego to Pana zdaniem ten dystans polityki Niemiec za Merkel wynikał i czy Pana zdaniem teraz, tak jak już Pan zaczął tutaj mówić, w przypadku prawdopodobnego przejęcia w Niemczech władzy przez socjaldemokratów będziemy mieli do czynienia z takim zwrotem i jednak właśnie odsunięciem się również Niemiec od polityki jednak trzymającej się tych więzów transatlantyckich w stronę tej strategicznej autonomii. Czyli innymi słowy to byłoby paradoksalne, no, gdyby teraz ten projekt golistowski realizowały rządy jednak liberalno-lewicowe, kiedy on to chciał realizować wówczas ze swoim kolegą Adenauerem, starym konserwatywnym katolikiem, takim jak on.
Myślę, że byłby to rzeczywiście pewien chichot historii, ale w polityce nie ma rzeczy niemożliwych i te kwestie geopolityczne myślę, że są o wiele silniejsze niż te kwestie, powiedzielibyśmy, takich frakcji politycznych i pewnych sympatii, antypatii i kolorów i barw politycznych. Rzeczywiście dzisiaj Niemcy wykonały bardzo istotną woltę przez te 16 lat rządów Angeli Merkel, czyli ociepliły relacje ze Stanami Zjednoczonymi, ale przecież pamiętajmy, że 16 lat to nie była sielanka, jeśli chodzi o relacje niemiecko-amerykańskie, wręcz odwrotnie, no, przez 16 lat, przez większą część tego czasu to były stosunki napięte, zwłaszcza po można powiedzieć, inwazji amerykańskiej na Irak i tutaj takiej konsolidacji tak zwanej starej Europy. Zresztą pamiętamy te wypowiedzi polityków francuskich, pamiętamy wypowiedzi Chiraca i tak dalej, i tak dalej. Natomiast dziś to jest wielkie pytanie oczywiście, jaką strategię przyjmą Niemcy. Z jednej strony można się oczywiście powołać na ostatnie orędzie Ursuli von der Leyen o stanie Unii Europejskiej przedstawione w Parlamencie Europejskim, a można także spojrzeć na te strategie Unii Europejskiej wobec Indo-Pacyfiku, która została ogłoszona 16 września tego roku i tam rzeczywiście jest bardzo mocny dystans wobec Chin. Widać, że tutaj ta chęć polepszenia relacji ze Stanami Zjednoczonymi i jest bardzo, bardzo czytelna i to ta chęć taka i to akcentowanie kwestii wartości i podkreślanie, że w relacjach z Chinami te kwestie wartości będą podnoszone przez polityków i urzędników Unii Europejskiej, no jest takim jasnym sygnałem, że mamy do czynienia z lawirowaniem, ale moim zdaniem jest to pewnego rodzaju działanie zachowawcze, to znaczy dzisiaj gospodarka niemiecka, która ma ogromne profity na handlu z Chinami, nie może sobie pozwolić na przyjęcie postawy, no można powiedzieć, takiej jednoznacznie antychińskiej. Nie może, to zresztą Niemcy i to zresztą Francja najmocniej oponowały na ostatnim szczycie NATO przed mówieniem o zagrożeniu chińskim. Ja tylko przypomnę, że w tej deklaracji końcowej po ostatnim szczycie NATO wcale nie padło właśnie to określenie zagrożenie chińskie. Mówiło się o zagrożeniu rosyjskim, ale to jest taka standardowa oczywiście retoryka państw Sojuszu Północnoatlantyckiego i tego właśnie aliansu. Natomiast jeżeli chodzi o Chiny, tam mówiło się o pewnym wyzwaniu, o pewnych perspektywach, no, rozwoju relacji między wspólnotą transatlantycką a Chinami. Mówiło się o wyzwaniu, nie mówiło się o zagrożeniu. I to właśnie wynikało wprost z interesów koncernów niemieckich i gospodarki po prostu niemieckiej i francuskiej. Ja myślę, że ta polityka zachowawcza będzie takim, czy może być jednym z takich bardzo ważnych filarów tego rządu, no prawdopodobnie SPD, Zieloni, FDP, bo na to wszystko wskazuje, że rzeczywiście ta koalicja czerwono-zielono-żółta będzie najbardziej prawdopodobna. Nie sądzę, aby Olaf Scholz zdecydował się na jakąś rewolucję, jeśli chodzi o politykę zagraniczną i bezpieczeństwa Niemiec. To jest wielkie pytanie, jaką pozycję gospodarczą w Unii Europejskiej w ciągu najbliższych latach będzie budować Republika Francuska. Ja myślę, że jeżeli Niemcy dadzą się przekonać do tego, aby Fundusz Odbudowy stał się po prostu naturalnym instrumentem kształtowania, czy jednym z instrumentów kształtowania po prostu polityki gospodarczej i przyjmą tę optykę Paryża, która niewątpliwie jest bardzo korzystna i dla Paryża, i dla Rzymu na przykład, to będziemy mieli otwartą drogę do budowy państwa federacyjnego. Natomiast jeżeli chodzi o relacje transatlantyckie, ja nie spodziewam się również rewolucji. Uważam, że akurat rządy ekipy Bidena są bardzo korzystne z punktu widzenia interesów Niemiec i w tym kontekście spodziewałbym się właśnie polityki zachowawczej, obserwowania tego, jak będzie wyglądał ład międzynarodowy, jak będzie ewoluował, a pamiętajmy, że ten ład międzynarodowy to nie jest kwestia tylko i wyłącznie Azji Wschodniej, zachodniego Pacyfiku, Oceanu Indyjskiego, ale także, a może nawet przede wszystkim w ciągu najbliższych miesięcy i lat Bliskiego Wschodu. Widzimy, od czasu do czasu oczywiście falami przychodzi to zainteresowanie Bliskim Wschodem, jeśli chodzi o Polskę, natomiast musimy cały czas obserwować wypowiedzi izraelskich polityków i te wypowiedzi są coraz bardziej niepokojące, zarówno mówię o politykach, jak i wojskowych Izraela. Mówię tutaj oczywiście o kwestii Iranu, relacji Izrael-Iran. Izrael już od dłuższego czasu, mówię oczywiście ostatniej przeszłości, bardzo mocno, bardzo intensywnie mówi o, w cudzysłowie, zagrożeniu irańskim i o irańskim programie nuklearnym. Mamy do czynienia z bardzo mocną, silną retoryką, podkreślającą, że Iran będzie miał w ciągu najbliższych kilku miesięcy, podkreślam, kilku miesięcy broń jądrową. I te wypowiedzi izraelskich polityków, łącznie ze szefem sztabu generalnego, ministrem obrony, ale także premierem Naftali Bennettem, który był ostatnio przecież w Waszyngtonie, jasno wskazują, że Izrael będzie w stanie, czy jest w stanie dzisiaj wykonać samodzielnie akcję strategiczną przeciwko Iranowi. No, moim zdaniem tego typu sytuacja, wielka wojna na Bliskim Wschodzie, nawet jeżeli byłyby to jakieś punktowe uderzenia, moim zdaniem bez użycia broni jądrowej, no trudno sobie wyobrazić konfrontację Iran-Izrael, no doprowadziłyby do całkowitego przemeblowania ładu międzynarodowego. Dlatego dzisiaj, wsłuchując się bardzo uważnie w wypowiedzi polityków niemieckich, takich jak Annalena Baerbock, przywódczyni właśnie Zielonych, czy właśnie Olaf Scholz, lider SPD, ale także zaplecza eksperckiego, bo to jest bardzo, bardzo istotne, widać to takie mocne dystansowanie się. Z jednej strony oczywiście ta retoryka praw człowieka i wspólnych wartości świata euroatlantyckiego jest bardzo, bardzo czytelna, natomiast pod tą retoryką są konkretne interesy. I to, że Annalena Baerbock w trakcie kampanii, w trakcie tych trzech debat telewizyjnych była taka mocno antyrosyjska, nawet byśmy powiedzieli, bo i kwestia podtrzymania sankcji, i sprzeciw wobec Nord Stream, to oczywiście pewna retoryka, ale wiemy, że wielkie koncerny niemieckie mimo sankcji robią interesy z Rosją, że Nord Stream 2 jest zakończona, jego budowa jest zakończona, niewykluczone jest Nord Stream 3, a kanclerz Angela Merkel nie dała żadnych, ale to żadnych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. A pamiętajmy, rok 2024, no to jest taka cezura bardzo mocna, bo tutaj kończy się kontrakt na tranzyt przez Ukrainę rosyjskiego gazu i Ukraina może znaleźć się w niezwykle trudnym położeniu. Jeśli zobaczymy na te wizyty Angeli Merkel, czy to w Waszyngtonie, czy w Moskwie, w Kijowie, a nawet w Warszawie, to kwestia tranzytu przez Ukrainę zawsze się pojawiała. Zawsze się pojawiała, pojawiała się także na konferencjach prasowych i padały pytania i zawsze kończyło się na ogólnikach, że Niemcy będą wspierać bezpieczeństwo energetyczne Ukrainy. No ale to są tego typu zapewnienia, które obserwowaliśmy w końcu 1994 roku w memorandum budapesztańskim, prawda? Czyli że są gwarancje dla Ukrainy suwerenności, niepodzielności terytorialnej, ale jak przyszło co do czego, nie minęło nawet 20 lat i Ukraina straciła ponad 40 tysięcy kilometrów kwadratowych swojego terytorium i kilka milionów obywateli, tak? Znalazło się poza jurysdykcją, realną jurysdykcją Kijowa. W związku z tym ja bym na to patrzył znacznie szerzej i myślę, że ta perspektywa zacieśniających się relacji także z Rosją jest z punktu widzenia państwa polskiego no taka kluczowa, jeśli chodzi o tę naszą układankę. Natomiast wielka wojna na Bliskim Wschodzie wywróciłaby całkowicie do góry nogami ten stolik i przemeblowałaby, myślę, że także warto pod tym kątem patrzeć na to, co się dzieje nie tylko na właśnie Indo-Pacyfiku, ale także na Bliskim Wschodzie. Niewykluczona jest w ciągu najbliższych kilku miesięcy ta wielka wojna między Izraelem a Iranem.
Poruszył Pan tu tak wiele ciekawych wątków, że nie wiem, od czego zacząć, ale jednak chciałem powrócić do tego, o czym mówiliśmy na początku, czy może na początku tej Pana wypowiedzi, czyli tej kwestii relacji francusko-niemieckich. Pan tutaj stwierdził, że niewątpliwie zacieśnianie, przynajmniej jeśli chodzi o jakieś powtórki z Krajowego Funduszu Odbudowy tych więzów europejskich, federalizacja Europy byłaby korzystna dla Francji. No i to jest ciekawe, myślę, takie nieoczywiste dla naszych widzów, no bo z jednej strony mamy ten obraz, że to Niemcy są tą dominującą siłą w Unii Europejskiej, a z drugiej strony to Niemcy, wydaje się, są tutaj najbardziej sceptyczne. Z drugiej strony zarówno we Francji, jak i we Włoszech, o których Pan już kilkukrotnie wspominał, no jednak mamy silną, rosnącą pozycję tej prawicowej opozycji, która kontestuje tak mocną federalizację Unii Europejskiej. No mieliśmy w lipcu chociażby artykuł Marine Le Pen, która bardzo mocno mówiła o tym, że to stawianie na Niemcy od kilkudziesięciu lat jest zgubne dla Francji. Czy rzeczywiście możemy powiedzieć, no i ta Marine Le Pen mimo swojego rodowodu ideowego mówiła, że Francja powinna bardziej współpracować ze Stanami Zjednoczonymi, Wielką Brytanią, co może być dla wielu myślących widzów zaskoczeniem. We Włoszech tym bardziej mamy szansę na dojście do władzy za półtorej roku ugrupowań eurosceptycznych. Czy Pana zdaniem rzeczywiście jest tak, że w interesie takich krajów jak Francja i Włochy, czyli no największych po Niemczech krajów Unii Europejskiej, byłaby federalizacja Unii Europejskiej? I dlaczego w takim razie to Niemcy były do tej pory wobec tej federalizacji sceptyczne?
Myślę, że zaczynając od jakby końcowej części Pańskiego pytania, z punktu widzenia interesu gospodarczego Niemiec, wykorzystywanie narzędzi, które daje im Unia Europejska, były bardzo korzystne do tej pory, jeśli chodzi o akumulację kapitału, jeśli chodzi o możliwość podporządkowywania sobie gospodarek poszczególnych państw. I myślę, że te fundamenty, które Angela Merkel zbudowała w ciągu ostatnich lat, a zwłaszcza to zielone światło, które otrzymała z Waszyngtonu, jeśli chodzi o transformację energetyczną państw Europy Środkowo-Wschodniej i zielone światło, tak naprawdę, jeśli chodzi o podporządkowanie inicjatywy Trójmorza pod interes niemiecki, jest czymś, na czym bardzo Niemcom zależało. To znaczy, ja uważam i wychodzę z założenia, że takim bardzo istotnym geostrategicznym i geoekonomicznym celem Niemiec jest budowa Europy Środkowej, Mittel Europy, w tym duchu takim naumanowskim, ale właśnie już nie przy pomocy instrumentów militarnych, tylko gospodarczych, energetycznych. I o to przez długi, długi czas chodziło właśnie Niemcom. Przez ten czas rządów, przez te 4 lata rządów Bidena, przepraszam, Trumpa, oczywiście była to pewnego rodzaju pauza strategiczna w tych relacjach niemiecko-amerykańskich. Trudno było przewidzieć, w którą stronę to pójdzie, czy nastąpi przyspieszenie integracji właśnie Europy Środkowej pod egidą niemiecką, czy będzie to odroczone w czasie. No bo wsłuchując się w wypowiedzi chociażby Georgia Friedmana, który wspominał wprost o budowie kordonu sanitarnego między Niemcami a Rosją i grze na czas, chodziło o to, aby jak najbardziej, można powiedzieć tak, buforować te relacje tych obu państw i zyskiwać na czasie, w kontekście oczywiście krystalizowania się sytuacji i na Bliskim Wschodzie na Indo-Pacyfiku, no ale wiadomo, że tego typu polityka balansowania nie może trwać wiecznie. Nie może trwać wiecznie w związku z tym procesem wzrostu gospodarczej i militarnej Chińskiej Republiki Ludowej. No, co na tym idzie oczywiście także wzrost pozycji politycznej. Myślę, że w Stanach Zjednoczonych nikt tego nie wziął pod uwagę, jak szybko będzie wzrastać ta pozycja Chin. Myślę, że to przerosło najśmielsze oczekiwania amerykańskich strategów i dlatego jest szybkie odejście od tej pozycji i próba związania z sobą takich państw jak Niemcy właśnie tymi instrumentami. 21 lipca tego roku i to wspólne oświadczenie rządu niemieckiego i amerykańskiego jasno pokazuje, że Niemcy ugrali wszystko, o co chcieli, jeśli chodzi o relacje z Amerykanami. I dlatego dzisiaj mają większą swobodę, jeśli chodzi o kwestie federalizacji Europy, bo mają wszystkie instrumenty. Mają przede wszystkim zabezpieczenie potężne, jeżeli chodzi o gaz ze strony Rosji. Czyli cała ta układanka skoncentrowana wokół hubu gazowego, Niemców jako hubu energetycznego, może tak, bo to nie chodzi tylko i wyłącznie o gaz, w ogóle o energię. Niemcy jako hub energetyczny, właściwie ten projekt jest, można powiedzieć, czymś bardzo realnym, bardzo namacalnym. To udało się zrealizować Angeli Merkel dzięki zielonemu światłu ze strony Waszyngtonu. Druga sprawa, potężne wzmocnienie gospodarcze. Moim zdaniem najbliższe 4 lata to będzie kwestia podporządkowywania inicjatywy Trójmorza i kwestia realizacji chociażby tego pakietu Fit for 55, który będzie instrumentem, będzie swego rodzaju taką pałką w rękach dyplomacji niemieckiej wobec takich państw jak Polska, to niewątpliwie. Oczywiście tych pałek jest znacznie więcej, przysłowiowego kija jest więcej dzisiaj dostępnego dla Niemiec i to daje Niemcom już taką pozycję, że mogą próbować dyktować warunki, jeśli chodzi o kształt Europy Federalnej. Wydaje się, że do tej pory ta pozycja była mimo wszystko silna, ale nie na tyle silna, aby dawała perspektywę narzucenia pewnej wizji Europy. Dziś ta kwestia klimatyczno-energetyczna staje się potężną bronią, potężnym orężem, a mając, tak jak powiedziałem, zielone światło w Waszyngtonie, jest to coś niewątpliwie bardzo, bardzo korzystnego z punktu widzenia Berlina. Natomiast z punktu widzenia Francji myślę, że kwestia tych porozumień paryskich i odejścia od energetyki jądrowej w żaden sposób nie wchodzi w grę i tu chodzi o wzmocnienie tej pozycji Francji, aby zapewnić sobie to bezpieczeństwo energetyczne dla siebie. Zresztą cały sektor jądrowy we Francji ma znaczenie strategiczne nie tylko pod kątem cywilnym, jak dobrze wiemy, ale także wojskowym i wątpię w to, aby Niemcy tutaj chcieli to torpedować. Dlatego, tak jak mówię, to przyspieszająca się policentryzacja świata, przyspieszające się starcie amerykańsko-chińskie w bardzo silny sposób wpłynęły na przyspieszenie, na taką właśnie, stały się katalizatorem tych koncepcji federacyjnych w Europie. Natomiast jakakolwiek wielka wojna na Bliskim Wschodzie, jakikolwiek większy kryzys migracyjny, bo wiemy dobrze, że i wycofanie się Stanów Zjednoczonych z Afganistanu 31 sierpnia tego roku, ale w perspektywie pogłębiający się kryzys na Bliskim Wschodzie wywoła kolejną wielką presję migracyjną na Europę. I myślę, że to może stać się bardzo ważnym pretekstem do tego, aby odbierać suwerenne prawa państwom narodowym i aby tworzyć jednolitą politykę migracyjną w Europie. Myślę, że to może stać się, no, wiemy dobrze, że poszczególne lockdowny, że ogłoszenie przez Światową Organizację Zdrowia pandemii COVID-19 stało się czynnikiem katalizującym wzmacnianie władzy nad obywatelami, kontrolę nad obywatelami, testowanie różnych aplikacji, które stały się nie tyle, że obowiązkowe, ale zalecane przez władzę, a służące tak naprawdę bardzo silnej kontroli obywateli, są moim zdaniem wstępem do tego, aby tworzyć jeszcze bardziej scentralizowane struktury, jeszcze większy nadzór nad obywatelami. I widać to nie tylko zresztą w Unii Europejskiej, w Stanach Zjednoczonych, w Australii, myślę, że to jest też modelowy przykład tego takiego wzmacniania kontroli nad obywatelami, ale Chiny, myślę, że też i ten cały system kredytu społecznego, system rozpoznawania twarzy, transfer tych technologii, przecież nie tylko do krajów afrykańskich, ale także do Australii, do Stanów Zjednoczonych. Wiemy, że w kraje europejskie zaopatrują się w takie systemy jak Pegasus, które są przecież bardzo mocno inwigilujące obywateli. Myślę, że to wszystko jest taki wstęp do tworzenia bardziej scentralizowanych struktur ponadnarodowych, a takie czynniki jak kwestia zagrożenia epidemicznego czy zwiększająca się presja migracyjna na Europę na pewno będą sprzyjać tego typu postulatom.
Mówił Pan w jednej ze swoich poprzednich wypowiedzi o trójkącie petersburskim, czyli o współpracy Francji, Niemiec i Rosji. Rzeczywiście, zwłaszcza wśród wielu francuskich publicystów, polityków, możemy przeczytać takie postulaty, często mogliśmy na przestrzeni lat. Czy Pana zdaniem taka koncepcja byłaby również na rękę Chinom? To znaczy, czy mielibyśmy tutaj do czynienia z jakąś wielką osią kontynentalną, czy byłaby tutaj jednak pewna współpraca, konkurencja wewnątrz Eurazji? Czy byłoby to jednak, czy byłaby to ewolucja w stronę jakiegoś bloku kontynentalnego, z którego byłyby wypierane wpływy anglosaskie? No bo tutaj jednoczesna współpraca Francji, Niemiec i Rosji i jednocześnie przecież współpraca Chin z każdym z tych państw bilateralnie, no budzi takie podejrzenia, a z drugiej strony być może właśnie celem powstawania takiego bloku byłaby niezależność również od Chin. Być może tutaj by pan widział jakiś środek do tego, o czym pan często mówi, czyli do rosyjskich prób niezależnienia się od Chin.
Myślę, że ta perspektywa stworzenia takiego silnego podmiotu geopolitycznego, jakim byłoby państwo europejskie, federalne państwo europejskie, może z jednej strony oczywiście wpływać na chęć uniezależnienia się od Chin, a z drugiej strony równie dobrze może stać się takim elementem tworzenia takiego mackinderowskiej wizji dominacji nad Eurazją. I to jest rzeczywiście potężne zagrożenie dla Stanów Zjednoczonych, dla dominacji mocarstw morskich. Myślę, że cała anglosfera bardzo mocno liczy na to, że ten kurs obrany przez Angelę Merkel będzie utrzymywany, że ten testament geopolityczny będzie utrzymywany i jednak Unia Europejska, jeśli nie przystąpi do tego bloku antychińskiego, to przynajmniej zachowa życzliwą neutralność w stosunku do Stanów Zjednoczonych. Natomiast te koncepcje mówiące o stworzeniu takiego bloku kontynentalnego w duchu Karla Haushoffera, w duchu właśnie takiej Eurazji mackinderowskiej, czyli zjednoczenia tej kontynentalnej masy eurazjatyckiej, i to nie tylko jej takiej właśnie tej rdzeniowej, heartlandowej części, ale także tego Rimlandu, tego obszaru brzegowego i zdobycia właściwie dominacji nad światem takiego tworu, jest taką ideę fix i geopolityków rosyjskich, i wielu myślicieli odwołujących się do strategii, do klasycznej myśli geopolitycznej we Francji. Wspomniałem już o chociażby Henri de Grosouvre, który w tym świecie francuskojęzycznym jest bardzo popularny, i ta oś Paryż, Berlin, Moskwa jest bardzo popularna. No ale jeśli weźmiemy strategów chińskich i weźmiemy na przykład starszego pułkownika rezerwy, bo taki stopień istnieje w Chińskiej Republice Ludowej, Dai Xu, który był swego czasu jednym z najbardziej popularnych blogerów w ogóle w Chińskiej Republice Ludowej, a zatrudniony był w Chińskiej Akademii Obrony, to tenże właśnie oficer chiński zaproponował stworzenie takiej koncepcji geopolitycznej, bloku geopolitycznego, osi geopolitycznej Berlin, Moskwa, Pekin. I to wcale nie była, że tak powiem, koncepcja, która cieszyła się jakąś niemrawą, że tak powiem, niemrawym zainteresowaniem. Wręcz odwrotnie, przez swoją pozycję lidera opinii Dai Xu był w stanie zainteresować rzeczywiście spore, że tak powiem, kręgi społeczne i polityczne. I rzeczywiście, jeżeli spojrzymy na politykę, którą prowadzi Chińska Republika Ludowa, i no, wiemy, że od listopada 2013 roku ta idea fix w ogóle Pekinu i Xi Jinpinga to jest nowy jedwabny szlak, polityka jednego pasa, jednej drogi, rozwijania tych korytarzy handlowych, ale rzeczywiście ten korytarz handlowy na osi Pekin, Moskwa, Berlin, no, jest niewątpliwie jednym z ważniejszych, a jeżeli przyjrzymy się rozwijaniu kontaktów gospodarczych z Niemcami i wspólnych projektach infrastrukturalnych z Rosją, mam na myśli gazociąg Siła Syberii i kwestia LNG dla oczywiście Chin, i kwestia wykorzystywania północnej drogi morskiej, i ewentualna koncepcja wykorzystania rzeki Leny i ominięcia cieśniny Beringa i współpraca tutaj na różnych polach między tymi państwami, no to rzeczywiście widzimy, że ta koncepcja gdzieś tam krystalizuje się i ona niewątpliwie jest. Trzeba zwrócić uwagę, że w Chinach generalnie doszło do tłumaczenia wszystkich klasycznych dzieł geopolitycznych. Chińczycy bardzo dobrze znają jakby podstawy geopolityki. Wiemy, że geopolityka no, jest oczywiście tworem europejskim i miała swoją recepcję, miała swoje oddziaływanie bardzo mocno na kraje Ameryki Łacińskiej. Zresztą ten generał Augusto Pinochet był na przykład wykładowcą geopolityki na Akademii Wojskowej. Ale także miała bardzo istotny wpływ na kształtowanie się takiej percepcji strategicznej elit japońskich. Natomiast w Chinach w ciągu ostatnich kilku dekad rzeczywiście nastąpił bardzo znaczny wzrost zainteresowania geopolityką i w ogóle myślą geopolityczną. No z uwagi oczywiście na tę rywalizację ze Stanami Zjednoczonymi i na przykład Alfred Mahan był jednym z tych klasycznych amerykańskich geostrategów, geopolityków, którego wszystkie dzieła zostały bardzo szybko przetłumaczone na język chiński. W związku z tym oczywiście istnieje taka perspektywa stworzenia bloku kontynentalnego pod egidą Chin i jest to coś, czego się chyba najbardziej obawiają strategowie amerykańscy. Ta koncepcja, w której zresztą zobaczmy, jak mocno oponują przeciwko koncepcji nowego jedwabnego szlaku, bo doskonale rozumieją, że za pomocą infrastruktury i nowych technologii można osiągnąć dokładnie te same cele, o których pisał Mackinder w roku 1904, 1919 i 1943, tylko że szybciej i bezkrwawo i w sposób niezwykle, czy o wiele bardziej przyswajalny dla przeciętnego mieszkańca tego kontynentu, Eurazji. W związku z tym tak mocne właśnie przeciwdziałanie i tak mocno wyczuwalna ta groźba ziszczenia się Mackinderowskiej Eurazji pod egidą Chin.
Narzuca się nam oczywiście jako Polakom pytanie, jak Polska powinna się w tej sytuacji zachować i tutaj tak naprawdę dwa wątki, które mi przychodzą do głowy jako istotne. Po pierwsze, tak ogólniej, jeżeli mielibyśmy do czynienia z formowaniem się takiego bloku kontynentalnego, jak rozumiem, uważa to Pan za coś możliwego, być może nawet prawdopodobnego wobec chińskich sukcesów w rywalizacji ze Stanami Zjednoczonymi, czy Polska powinna również dążyć do tego, żeby w jakiś sposób się wkomponować w ten blok kontynentalny, jeśli tak, to w jaki sposób? No i drugi wątek powiązany z tym to jest z tych trzech państw europejskich, które tutaj były wymienione, no to Niemcy i Rosja, wiadomo, nasi sąsiedzi, natomiast z którymi wiadomo, jakie mieliśmy historycznie relacje, jedno i drugie było zawsze zagrożeniem dla naszej strategicznej autonomii, natomiast Francja była tym krajem, na który często Polacy patrzyli z pewną nadzieją, również jako przeciwwagę po prostu w stosunku do Niemiec. Jak Pana zdaniem, bo pamiętam, że parę lat temu na przykład Pan, jak Pan mówił, jakimi państwami Polska powinna rozwijać relacje, to Pan wymienił właśnie Francję i Chiny. I czy pan się tego również dzisiaj trzyma? Czy powinniśmy właśnie myśleć kategoriami wkomponowywania się w blok kontynentalny, ale rozwijanie właśnie tych relacji z jednej strony z Francją jako przeciwwagą dla Niemiec, a tutaj Chiny miały być, jak rozumiem, jakąś przeciwwagą dla Rosji, no i również przede wszystkim najsilniejszym państwem w ramach tego bloku?
No, ja myślę, że Polska przede wszystkim powinna dzisiaj realizować politykę wielowektorową, ale opartą o strategię, a nawet doktrynę elastycznego reagowania. No, nie możemy się trzymać kurczowo jednej doktryny, czy też jednej wizji po prostu. Dzisiejszy świat jest tak dynamiczny i naprawdę konia z rzędem temu, kto będzie w stanie powiedzieć, jak będzie wyglądał za 30 lat, jak będzie wyglądał ten układ geopolityczny. Jesteśmy w trakcie tych turbulencji strategicznych, które doprowadzą do krystalizacji nowego ładu międzynarodowego i ta krystalizacja może potrwać 15 lat, może potrwać nawet 30 lat. To trudno jest naprawdę dzisiaj przewidzieć. Mogą się pojawić czarne łabędzie, czyli zjawiska bardzo trudno przewidywalne bądź praktycznie nieprognozowalne, ale które mogą całkowicie wywrócić porządek międzynarodowy, zmienić w ogóle układ gry i tego też nie można absolutnie wykluczyć. W związku z tym ja jak najbardziej trzymam się tego, o czym mówię od lat, że Polska powinna równoważyć wpływy Niemiec w Unii Europejskiej poprzez zacieśnianie relacji z Francją i myślę, że rozwój polskiej energetyki jądrowej we współpracy z Francją, rozwój współpracy militarnej z Francją byłby bardzo korzystny i dla polskiego przemysłu zbrojeniowego, i dla polskich sił zbrojnych, i oczywiście dla polskiej gospodarki, i polskiego bezpieczeństwa energetycznego. Uważam, że sformowanie się AUKUS czy AUKUS, jak kto woli, jest takim ciekawym, ciekawym momentem historycznym, który Polska może wykorzystać. Właśnie w tym momencie polska dyplomacja mogłaby stanąć na wysokości zadania i próbować stworzyć, otworzyć nową kartę w relacjach polsko-francuskich. Wiemy, znamy historię, nawet tę najnowszą, jeśli chodzi o Caracale, wiemy, jak to wszystko wyglądało, natomiast wiemy, znamy te sprawy tych lapsusów byłego ministra obrony, który mówił o tym, że Rosjanie kupili Mistrale francuskie za dolara, co się okazało absolutną bzdurą i po takiej bzdurze wypowiedzianej z trybuny sejmowej tak naprawdę i minister obrony powinien się podać do dymisji i natychmiast powinien zostać odwołany ze stanowiska szef służby wywiadu wojskowego, ale zostawmy te kwestie. Polityka jest sztuką tego, co możliwe, a dziś rzeczywiście po 15 września tego roku nadarzyła się bardzo ciekawa okazja, okno strategiczne moim zdaniem i warto, aby Polska umiała przez to okno strategiczne po prostu przejść, wykorzystać to i otworzyć nową kartę rozmów z Francuzami. Moim zdaniem, jeżeli będziemy próbowali rozwijać polską energetykę jądrową tylko i wyłącznie w oparciu o kwestie małych reaktorów, tych modułowych SMR amerykańskich, to będzie ten projekt storpedowany przez Niemcy bardzo szybko. Gdybyś Polska zaczęła rozwijać projekt normalnej energetyki jądrowej, klasycznej takiej energetyki jądrowej we współpracy z Francuzami, byłoby to o wiele bardziej możliwe do zrealizowania, po prostu możliwe bardziej do zrealizowania. Warto zwrócić uwagę na te trzy wybory, które ostatnio były parlamentarne, 13 września, 19 września, czy tam 17, 19 i 26, czyli kolejno Norwegia, Federacja Rosyjska i Republika Federalna Niemiec. Jeśli chodzi o wybory w Norwegii, koalicja centroprawicowa poniosła sromotną klęskę, co oznacza, że dojdzie do władzy Partia Pracy, ale nie samodzielnie. Myślę, że jeżeli dojdzie do koalicji z socjalistyczną tutaj partią Lewicy, no to będziemy mieli do czynienia z dużym problemem, jeśli chodzi o energetykę, dużym problemem, jeśli chodzi o Baltic Pipe, ponieważ no właśnie lewica jest bardzo mocno przeciwna nowym odwiertom ropy i gazu, a jak wiemy, Baltic Pipe ma zasilać, ma dostarczać ten wolumen zamówiony przez PGNiG no ze złoża w Stavanger norweskiego, które się kończy. I bez nowych odwiertów no będzie ciężko wypełnić te zamówienia PGNiG, a jak wiemy, duński Energinet, aby się wywiązać z tego zamówienia PGNiG, no będzie musiał w jakiś sposób dostarczyć ten gaz, od kogoś ten gaz kupić, a jak wiemy, ma bardzo dobre relacje z Gazpromem i niejednokrotnie już kupował. Byłoby wielkim, no to właśnie chichotem historii, gdyby przez Baltic Pipe miał popłynąć rosyjski gaz. Druga kwestia to oczywiście wybory w Federacji Rosyjskiej, no, tak naprawdę wotum zaufania dla Władimira Putina, ogromny sukces w tym zakresie, 198 na 225 okręgów jednomandatowych wygranych, blisko 50% poparcia dla jednej Rosji, czy wspólnej Rosji, jak kto woli. Także duży sukces komunistów, którzy są najbardziej konserwatywną siłą w rosyjskiej Dumie, co należy odnotować, czyli tak naprawdę prosta droga do kolejnej prezydentury w 2024 roku Władimira Putina. Myślę, że pogłębienie integracji z Białorusią, kwestia wyeliminowania Ukrainy jako kraju tranzytowego, zwiększenie presji migracyjnej na wschodnią flankę NATO i na Ukrainę również. I to jest w tym kontekście. No i oczywiście okrążanie Europy Środkowo-Wschodniej, gazowe okrążanie. Myślę, że ta umowa z poniedziałku, rozmawiamy teraz 30 września, w poniedziałek podpisana umowa w Budapeszcie między MVM węgierskim a Gazpromem, prawda, 4,5 miliarda metrów sześciennych gazu na 15 lat, po 10 latach możliwa renegocjacja tej umowy, ale 3,5 miliarda metrów sześciennych płynąć ma nitką przez Serbię, nitką Turk Stream, czyli tureckiego potoku, kolejna bardzo ważna inwestycja Gazpromu, praktycznie przemilczana w Polsce, w takim, mówię, powszechnym oczywiście odbiorze, bo jakby w środowiskach eksperckich jak najbardziej znana i od ubiegłego roku, kiedy do Bułgarii Gazprom zaczął tłoczyć gaz, widać, że Gazprom, że jakby pozycja taka, powiedziałbym, Rosji, jeśli chodzi o geopolitykę rurociągów, znacznie wzrosła. No i wreszcie wybory w Niemczech, czyli SPD i Zieloni. Najgorsza moim zdaniem konfiguracja dla Polski w sensie takim geostrategicznym. Z jednej strony bardzo mocno nastawiona na współpracę z Rosją, z drugiej strony na dekarbonizację, denuklearyzację, na tą całą transformację energetyczną, która jest katastrofalna w skutkach dla państwa polskiego, jeśli chodzi o nasze bezpieczeństwo energetyczne. W związku z czym rozumiejąc to tło takie bieżące, rozumiejąc te trendy, które widzimy, znacznie te szersze horyzonty, także z potencjalną wojną na Bliskim Wschodzie, no warto myśleć o polityce wielowektorowej jak najszybciej. I tutaj wiemy, że minister Zbigniew Rau otrzymał zaproszenie do Rosji. Ostatnio spotkał się z ministrem Siergiejem Ławrowym, otrzymał zaproszenie do Moskwy. No mam nadzieję, że polski szef dyplomacji uda się do Moskwy i uda się może otworzyć nową kartę, a przynajmniej ocieplić te relacje z Moskwą. Uważam, że również ocieplenie relacji z Francją jest jak najpilniej potrzebne państwu polskiemu. Rozwój kontaktów handlowych z Chinami jest, no, moim zdaniem czymś naturalnym i dobrze się stało, że minister Rau w Wilnie powiedział, że Polska opowiada się za polityką jednych Chin. I uważam, że bardzo dobrze, że to wybrzmiało bardzo, bardzo mocno na konferencji prasowej. Zostało to zresztą zauważone w Pekinie. I myślę, że taka strategia elastycznego reagowania na to, co się dzieje na świecie, jest po prostu optymalną strategią. Jest najbardziej dostosowaną do zmieniającej się dynamiki tych przemian geopolitycznych, a polityka wielowektorowa jest czymś absolutnie naturalnym i rozumieją to dobrze Węgrzy, którzy korzystają po prostu, prowadząc taką politykę, i czym prędzej polskie elity polityczne i polski rząd zacznie realizować politykę wielowektorową, taką, jaką realizuje, oczywiście biorąc pod uwagę wszystkie różnice, jaką realizuje Viktor Orban, tym będzie po prostu lepiej dla państwa polskiego, dla polskiej racji stanu.
Dziękuję bardzo. Otworzyliśmy do wiele wątków, ale już zbliżamy się do godziny rozmowy, więc po prostu wrócimy do nich kolejnym razem. Moim i państwa gościem po raz kolejny był pan doktor Leszek Sykulski. Bardzo dziękuję, panie doktorze, za tę godzinę rozmowy.
Dziękuję, panie redaktorze, dziękuję państwu.
A państwa zachęcam do subskrypcji naszego kanału, do lajkowania, podawania dalej tego filmiku i zachęcam serdecznie również do komentowania, do sugerowania nam pytań, zagadnień, które powinniśmy poruszać w kolejnych rozmowach z doktorem Sykulskim i innymi znakomitymi gośćmi. Zachęcam również do wsparcia finansowego, ponieważ dzięki państwa wsparciu możemy dla państwa pracować i kolejne wartościowe materiały nagrywać. Tymczasem dziękuję bardzo. Kasper Kita, do usłyszenia.